rozpoczął się Wielki Post. Już szósta edycja ruszyła akcji Misjonarz na Wielki Post i bardzo cieszy, że z roku na rok, jak podkreślają organizatorzy, koordynatorzy, osób, które chcą się modlić za misjonarzy, przybywa. W ubiegłym roku to było 15 tysięcy. No ale najbliższa ciału koszula, jak to się popularnie mówi, więc my dzisiaj chcemy zachęcić mieszkańców diecezji siedleckiej do poznania, a im się bardziej zna, chyba do modlitwy szczególnie nie trzeba zachęcać, misjonarzy, którzy pochodzą z naszych stron. W związku z tym serdecznie witam gości, misjonarza z Ukrainy, księdza Ryszarda Federczyka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ale jest z nami również referent do spraw misji diecezji siedleckiej, ksiądz Kazimierz Jóźwik.
Pochwalony Jezus Chrystus, witam serdecznie.
W naszej diecezji za misjonarzy, którzy są naszymi krajanami, modlimy się nie tylko w czasie Wielkiego Postu od ubiegłego roku. Trwa, nie chcę powiedzieć akcja, bo akcyjność źle się kojarzy, ale taka inicjatywa, która misjonarzy wszystkich z imienia i nazwiska modlitwą obejmuje.
Jest takie duchowe wsparcie misjonarzy. Misjonarz musi mieć takie duchowe zaplecze modlitwy. W ubiegłym roku na pielgrzymce kół różańcowych w Leśnej Podlaskiej, dzięki takiej inicjatywie księdza biskupa Kazimierza, ogłosiłem, który dekanat obejmuje takim patronatem, modlitwą konkretnych misjonarzy. I za naszego obecnego tutaj misjonarza, księdza Ryszarda, modli się dekanat łukowski pierwszy i dekanat hański na przykład. I to jest takie wielkie wsparcie. Ksiądz Ryszard ma za sobą modlitwę tylu ludzi. Chwał Panu Bogu za to.
To przede wszystkim członkowie kół Żywego Różańca, ale nie
no
tylko.
Ale nie tylko, nie tylko. Do tych kół Żywego Różańca było tak to adresowane, bo to są osoby takich najwierniejsze w modlitwie, tak bym powiedział, no.
Czas Wielkiego Postu skłania do jeszcze głębszej modlitwy i do wykorzystania tych wszystkich praktyk i narzędzi, które Kościół daje nam w czasie Wielkiego Postu. Tym serdeczniej Państwa namawiamy do tego, żeby swoją modlitwą, wyrzeczeniami, postem, jałmużną wspomóc właśnie w tym błogosławionym czasie misjonarzy.
Aktualnie w naszej diecezji 18 misjonarzy pracuje poza granicami. Są to misjonarzy, którzy pracują tak zwane ad gentes, czyli w Ameryce Południowej, Islandii, ale także misjonarzy, którzy pracują za wschodnią naszą granicą. Na Białorusi, na Ukrainie, w Rosji. Właśnie ksiądz Ryszard, który tutaj dzieje z nami, pracuje od 27 lat na Ukrainie. Był do samego początku odradzania się tego kościoła ukraińskiego. Wspaniały człowiek, autentycznie.
No właśnie, za chwilkę o księdzu Ryszardzie Państwu opowiemy, bo kiedy czyta się takie notatki biograficzne, zresztą skąpo rozsiane po różnych mediach, to nie widać głębi przeżyć, trudów, radości, tego bycia tam przede wszystkim, ale co mnie uderzyło w tych króciutkich informacjach, to jak z jednej strony hierarchowie kościelni bardzo chcieli księdza tam, a z drugiej strony jak ksiądz musiał zmagać się z ograniczeniami ciała, ze swoją chorobą, więc te dwa takie jakby przeciwstawne nurty, jak wyglądały przez te 27 lat na Ukrainie?
Przede wszystkim cieszę się z tej inicjatywy, tej krucjaty modlitewnej w naszej intencji. Dziękuję przede wszystkim biskupowi Kazimierzowi, bo to jest jego wskazanie, jego kierunek, który dał diecezji. Też tutaj pięknie pracuje na tym polu ksiądz Kazimierz, referent misyjny. No i te dekanaty, które za nas się modlą, cała diecezja, za mnie konkretnie łukowski, chański, więc z tego się bardzo cieszę, bo praca na misjach ma swoją specyfikę, która polega chyba głównie na tym, że człowiek w swoim działaniu, kapłańskiej posłudze, w różnych trudnościach jest zdany bardzo często tylko na Boga. Takich pomocy zewnętrznych jest niewiele. Czasem może ich w ogóle nie ma. A bywa, że też są liczne, ale przeciwne misjonarzowi. I bardzo często jest tak, że pozostaje Bóg i własne wnętrze, modlitwa. Tak myślę, że to, że tak trwamy tam na wschodzie, czy na zachodzie, czy w Ameryce, to jest ta Boża moc, która na nas spływa przez modlitwę innych za nas. I mam taki powód jeszcze jeden mojej radości. To też taki, że kiedyś wyczytałem u Jana Pawła II, który pisze, że wiara przekazywana wzmacnia się. Tu chodzi o naszą wiarę, nas pracujących za granicą Polski. Ale myślę, że może też i wiarę w diecezji. Bo sam fakt, że ksiądz biskup wysyła swoich księży w różne kierunki świata na misje, także świeckich. Wiele osób się modli za te misje. Nie może być bez wpływu na poziom wiary w diecezji. Na pewno jest pozytywny. To jest taki drugi powód mojej radości. To, co Pani była łaskawa wspomnieć o tych moich szczególnych przypadkach woli Boga, jaka się objawiała poprzez hierarchów Kościoła, a także moje ograniczone możliwości związane z moim zdrowiem, nie bardzo silnym. No to cóż powiedzieć, no może to, że Pan posługuje się czasami narzędziami słabymi. Wśród tych słabych bywają najsłabsze. To właśnie jednym z nich jestem ja.
Ale to jest niezwykłe, bo to na chwilę miało być, tylko na chwilę. Dokładnie hierarchowie tak. Zdawali sobie sprawę z księdza kondycji, prawda? Na chwilę. Z chwili się zrobiła 20, tak, z chwili zrobiło się 27 lat, nie wiadomo kiedy. Kto by przypuszczał?
No ja na pewno nie, bo to nie był mój pomysł, żeby tam wyjechać. Zostałem zaproszony, kiedy powstało seminarium na Ukrainie. Pierwsze po rewolucji. Nie miało ojca duchownego.
To dodajmy, jaki to był rok, bo 92. To się wydaje rewolucja 17, prawda, a to 92 rok, jaki to jest tak. Szmat czasu.
Tak, tak, tak. Biskup Kamieński zwrócił się do naszego biskupa Jana Mazura taką prośbą o księdza na tę funkcję. Biskup zwrócił uwagę na mnie, biskup Mazur. Może i dlatego, że byłem kapelanem sióstr zakonnych w Łukowie, więc posłanie kogoś takiego poza diecezję nie było wielkim uszczerbkiem dla duszpasterskiej pracy w diecezji, jako że i tak niewiele robiłem.
No zawsze obdarowujemy tym, co najlepsze. Ja myślę, że to jest w tym kluczu.
Tak, tak, pani
tak, że daje się to, co najlepsze.
Ale tak było i pamiętam moje takie troszeczkę wahania, no, przyjąć czy nie przyjąć.
Czy dam radę, czy nie?
No tak, zapytałem swojego spowiednika, to tam zapadła decyzja, pojechać czy nie. Powiedział mi, spróbuj, ponieważ to był grudzień wtedy akurat. Mówi, może do czerwca wytrzymasz, może w tym czasie kogoś znajdą na stałe. No i zachęcony przez księdza biskupa i spowiednika ruszyłem w imię Boże. Jak pani zauważyła słusznie, to pół roku trochę się przedłużyło, bo w tym roku minęło 27 lat. Funkcję tę pełniłem lat 17 ciągle w seminarium. Funkcja ojca duchownego w seminarium, to ja może tak powiem tak, na czym polega ta funkcja, bo to tak może nie dla wszystkich zrozumiałe, bo to każdy kapłan jest ojcem duchownym, ale w seminarium ma to swoją taką szczególną konotację, bo to jest kapłan, któremu biskup powierza tę formację duchową kleryków, przyszłych kapłanów. Więc on pomiędzy nimi mieszka, razem z nimi jest, na modlitwach, ma z nimi kontakt ciągły, bez przerwy. Oprócz modlitw wspólnych są też jakieś rozmowy, spowiedź przede wszystkim, wykłady. Więc on ma im pomóc rozeznać powołanie, czy ono rzeczywiście jest to powołanie, czy mogą przyjąć święcenia.
Jak było z tymi pierwszymi powołaniami?
Muszę powiedzieć właśnie, że seminarium powstało w październiku 91 roku. Istniało beze mnie 3 miesiące, bo ja zajechałem tam 9 stycznia 1992 roku. No i kiedy zajechałem, no to był pusty dom, 12 chłopców, rektor Jan Ślepowrański, nasz kapłan siedlecki, wicerektor ksiądz Kucek Jerzy z Przemyśla, no ja, duchowny ojciec trzeci.
Ksiądz powiedział dom. My mamy wyobrażenie seminarium, jak to siedleckie, gumaszysko takie potężne.
No nie, to jest dom. Do tego, że to był tuż po upadku komunizmu. Decyzja była pokryta ruinami kościołów. Nie było kościołów, były ruiny. Księża mieszkali czasami w warunkach, no, dla nas dzisiaj może szokujących, ale w kapliczkach cmentarnych na parafie, bo nie było gdzie. Tak? Były warunki bardzo trudne. I pomocy żadnych właściwie, poza książkami, które miałem swoje, nie miałem żadnych innych, bo to wszystko trzeba było zacząć od zera. I to tak od zera w podwójnym znaczeniu, dlatego że w tej grupie 12 chłopców pierwszych, potem jeszcze przyszło 4, to do końca roku było 16 w tej pierwszej grupie kleryckiej. Tylko niektórzy byli katolikami od dziecka. Tylko niektórzy. Może 4. Inni mieli korzenie prawosławne, czasem mieszane polsko-ukraińskie. Były tam przecież dzieci komunistów, nowo nawróceni. A byli też chłopcy, którzy przybyli sekty. Miałem jednego chłopca w tej grupie, który do nas wstąpił od Świadków Jehowy. No i to byli właśnie moi pierwsi klerycy, tych 16. I bardzo często na pytanie, dlaczego tutaj jesteś, nie mówili, że chcę być księdzem. Mówię do mnie, ja szukam Boga. Dlatego tu przyszedł, bo szuka Boga. Ja szybko zrozumiałem, że moje studia się nie liczą tutaj. Aż tak bardzo. No, mają swoją rolę oczywiście. Jeszcze mieli moje tytuły naukowe, to ich zupełnie ich to nie interesowało. Czy ja magister, czy ja doktor, to zupełnie wszystko jedno. A jeszcze mniej moje ewentualne kanonie, czy prelatury, to już zupełnie była i jest im rzecz obca. Właśnie to poszukiwanie Boga było takie bardzo charakterystyczne. No i trudne, bo to stawiało przede mną, jako duchownym ojcem, wielkie wyzwanie. Zrozumiałem, że muszę mówić im o swojej wierze. O moim Bogu, którego ja jakoś tam poznałem. Nie wiem, jak to mi się udało, to osądzi Bóg, bo ja nie jestem w stanie tego osądzić, ale zrozumiałem, że to jest ten kierunek, że inaczej się nie da. Bo ktoś, kto był u Świadków Jehowy, jest teraz jako kleryk, nie zachwycisz go doktorat na katolickiej uczelni. Nie zachwycisz. Możesz go porwać prawdą o Chrystusie, która jest w naszym Kościele pełna. Jest też gdzie indziej, ale nie pełna. U nas jest pełna. Więc to było właśnie dla mnie wyzwanie ukazać im Jezusa, jaki jest.
Musiałeś być świadkiem. Świadkiem Chrystusa. To jest najważniejsze, nie? W tej sytuacji.
Pewnie masz rację, księże Kaziu, z tym, że ja mówię tak, jak ja to czułem wtedy. Ja tak wtedy i dzisiaj, nie wiem czemu, ale mam taki lęk przed tym słowem świadek Chrystusa. Trochę się tego boję. Raczej wydaje mi się taka bliska myśl o tym, że mam mu służyć, jak potrafię. Mam być z nim i dla niego. No, żeby to on działał, nie ja. Bo ja czułem się wobec tej sytuacji, jaka ten była bezbronny. No co zrobisz? Miałem świadomość, że oni mogą w każdej chwili odejść z seminarium. To nie to była tylko przygoda po drodze. Mieli już kilka innych takich zatrzymań. W różnych sektach też. Tak. I stąd cel, jaki miałem wtedy, i to mi pozostało do dzisiaj. Na ile potrafię ukazać im Jezusa, jaki jest, a także pomóc im stać się uczniami Jezusa. Ja nie wiedziałem, kim oni będą. I rzeczywiście wielu odeszło, większość. Jestem z moim seminarium na Ukrainie związany lat 27, bo dalej tam uczę teraz, jako tak zwany profesor, chociaż ojcem duchownym już nie jest. Mam już następcę, nasz absolwent. No więc taka średnia jest ogólna, że z czterech wstępujących jest jeden kapłan. Staje księdzem co czwarty. Taka jest średnia ogólna. Wyszło z seminarium kapłanów około 130, więc przez moją kapłańską posługę ojcowską przewinęło się kleryków ilu? Ponad 500. To taka specyfikata mojej tam pracy. Nie jestem już ojcem duchownym, czy w seminarium, ale moja posługa się nie kończy, dlatego że ci, którzy wyszli z seminarium, czasem do mnie wracają. Miałem niedawno taką przygodę, że do mnie przyjechał nasz absolwent po 10 latach. Nie widziałem go 10 lat. Poświęcenia nie pokazał się ani raz. Telefonuje, czy mogę przyjechać. No oczywiście możesz. A pracuję w takich trudnych warunkach. Trudnych. Przyjechał, był u mnie pół dnia. No i tak wyrzucił całe swoje wnętrze. Też dużo bólu, rozczarowań. Moja posługa polegała głównie na słuchaniu. No bo cóż ja mogę? Coś tam mu powiedziałem, to co uważałem za słuszne, ale to takie małe wobec tych problemów, to co ja mówię jako człowiek. To jest małe, bardzo małe. Pozostaje modlitwa. Im dłużej tam jestem, tym jestem coraz bardziej świadom i mam takie przekonanie coraz głębsze, że ona jest najważniejsza. Modlitwa. Że modlę się za człowieka, sięga modlitwą jego wnętrza. I przez tę modlitwę moją Bóg nim działa. A też działa we mnie, kiedy ja się modlę za człowieka. Stąd uważam, staram się uważać na moje myśli, kiedy się modlę za człowieka, bo tam się pojawiają jakieś takie światła, co mu powiedzieć, a może nie powiedzieć, co zrobić, może bliżej, może dalej od niego. Sądzę, że to są od Boga te światła. Ona jest najważniejsza, dlatego też tak się cieszę z tej modlitwy za nas tutaj w diecezji świeckiej. Także i dlatego. Naprawdę modlitwa przemienia serca i świat. I w formacji tam kapłanów, i życiu kapłańskim jest najważniejsza.
Ja tak słuchając księdza myślę sobie, że właśnie takie trudne warunki, bo na misjach zawsze są trudne warunki, weryfikują nasze myślenie, nasze zdobycze, tak jak ksiądz mówił, te tutaj środkowoeuropejskie. Ale z tego, co ksiądz mówił, myślę, że niezwykle ważne, ale też bardzo trudne jest po prostu być. Że człowiek ma taką naturalną chęć zaradzenia wszystkim problemom, zrobić coś, a czasami się nic nie da zrobić. I takie bycie wbrew przeciwnościom jest, wydaje się, bardzo trudne.
No, to jest takie trwanie, czasem na krzyżu.
No, chcemy sukcesów, chcemy owoców, prawda?
Tego się nie da zaplanować, czasem ich nie widzimy, ale może one są tylko ukryte przed nami. Ja czytałem takie mądre zdanie, że Bóg czasami nasze sukcesy ukrywa przed nami, bośmy je naszą pychą zniszczyli.
Ja myślę, że to takie bycie świadkiem. Ksiądz Ryszard na Ukrainie doświadczył takiego też świadka, ja tak nazywam, ksiądz biskup Olszański. I myślę, że właśnie to są tacy ludzie, to może przez niego ta diecezja kamienicka mogła się odchodzić. Może dwa słowa o biskupie Olszańskim. Sługa Boży, tak?
W tym Sługa momencie. Boży w tej chwili oficjalnie. Zaczął się proces beatyfikacyjny. No to jest kapłan diecezji lwowskiej. Kiedy Armia Czerwona szła na zachód, to kto mógł uciekał do Polski, ze Lwowa i okolic. A on pojechał na wschód. W kierunku odwrotnym, właśnie na Podole. Choć wiedział, czym jest komunizm. Ile tam zginęło osób wierzących, jakie są prześladowania. I przetrwał z tymi ludźmi tam cały ten czas komunizmu. Z tamtymi wiernymi. Jak ja zajechałem, on tam właśnie był biskupem w Kamieńcu Podolskim. To on o mnie prosił. Nie o mnie, tylko ojca duchownego z naszej diecezji prosił biskup Olszański. Padło na mnie, a to przypadek? No, nie ma przypadku, bo to Bóg wszystkim kieruje.
Na pewno.
Tak, i zajechałem tam. Toś on był biskupem. Ja całkiem oparłem się na nim w swojej posłudze. Więc miałem takie trzy wektory mojego działania. Pierwszy to nauka Kościoła, tak jak ją rozumiałem, znałem. Ten drugi wektor to ich potrzeby konkretne, kleryków. W nich się wsłuchiwałem i widziałem, jakie są realia. I trzeci głos dla mnie tak samo ważny, to był głos biskupa Jana Olszańskiego. Ja niczego nie robiłem sam. O wszystko go pytałem. A to, co tu ksiądz Kazio powiedział, że postać wybitna, no dość powiedzieć, że księża decyzjalni, którzy mu podlegali, uważali go za świętego. To jest weryfikacja świętości, która gwarantuje dobre rozpoznanie.
Tak, być prorokiem we swoim
jeśli
kraju.
Jeśli księża swojego biskupa uważają za świętego, to rzadka sprawa.
Santo subito.
Tak, tak. Tak, tak.
Ja słyszałem taki dowcip o biskupie Janie, że Jan Paweł II w czasie pielgrzymki w Polsce podszedł do biskupa Jana Olszańskiego i uścisnął go. A biskup Olszański tak skromny: co, biskup Jan mnie nie poznał? Jan Paweł II do niego, ze śmiechem, nie? Właśnie taki bardzo skromny i bardzo człowiek w takiej wielkiej modlitwy. Na ile o nim słyszałem, nie?
Tak się złożyło, że miałem kontakt z nim bardzo bliski, z biskupem Janem, bo przyjeżdżał każdego tygodnia na 2 dni do seminarium. Miałem z nim takie spotkanie, kilkugodzinne nieraz. Kiedy byłem zmęczony już posługiwaniem, to wziął mnie do siebie na kilka lat, do kamienicy. Byłem przy biskupie, dojeżdżałem do seminarium. I te lata spędziłem przy nim, z nim. Z nim miałem mszę świętą, z nim spożywałem posiłki, modliłem się z nim. Więc znam tego człowieka, myślę. No tak z autopsji po prostu miałem kontakt częsty. To był człowiek modlitwy. To, co powiedziałeś, księże Kaziu, że on dużo klęczał godzinami, to tak, to prawda. Ale oprócz tego z niego emanowało takie Boże ciepło. On mówił o Bogu sobą. Nie tylko tym, co tam głosił, tylko po prostu jego spojrzenie, wyraz twarzy. Były nie z tego świat. Ja tak to odczuwałem, nie tylko ja, też inni. Tak, tak. Miałem okazję być blisko świętego. To na pewno.
Słyszałam też, że księdz biskup Jan chciał, żeby ksiądz został biskupem.
Takie są plotki. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. A różnie mówią różni. Proszę pani.
Dobrze, został normalnym księdzem, nie?
Tak, ale to też pokazuje, jak na misjach, jeszcze bardziej chyba niż w takim przewidywalnym naszym świecie, trzeba bardzo szybko się dopasowywać do sytuacji, że to nie da się tak wszystkiego zaplanować, pod linijkę określić.
Nie da się.
No właśnie. A ksiądz jeszcze wspomniał, że jednym z wektorów to były potrzeby kleryków. Też słyszałam, że ta troska ojca duchownego nie dotyczyła tylko ścieżek szukania Boga, ale chociażby biletów, żeby do domu pojechać.
Właśnie to jest ta specyfika tamtej strony. Kiedy ja byłem klerykiem, to byśmy liczyli dni do wyjazdu. No i kiedyś można było jechać, to się jechało do domu, lecąc na skrzydłach. I dla mnie wielkim było zaskoczeniem, kiedy przyszły ferie i wielu nie wyjechało, bo nie mieli gdzie, nie mieli domów. Albo mieli gdzie, a nie mieli za co. To była prawdziwa bieda. No i jest jeszcze, tylko inna.
A jaka dzisiejsza bieda?
Zastraszanie, brak perspektyw, wojna na wschodzie, ginący i cierpiący ludzie.
Brak poczucia bezpieczeństwa.
Tak. Wysokie ceny w sklepach. Na początku wojny euro kosztowało 8 hrywni, dzisiaj ponad 30 czy 4 razy. No to z tym się wiążą też ceny. I przyszłość taka niewiadoma, bo nikt tego nie jest w stanie przewidzieć. Poza tym też jest taka presja liberalizmu, który płynie z Zachodu, który usiłuje zniszczyć wszelki autorytet, narzucić jako prawdziwe wartości fałszywe, które niszczą człowieka.
To też to, z czym my się tutaj
zderzamy. Tam jest tego mniej, ale już to wpływa.
Ale ja jestem też ciekawa, mówił ksiądz, że ci pierwsi klerycy, którzy przyszli, taki Tygiel, to stąd przyszli, bo szukali Boga. A teraz jak?
Tak jak pani powiedziałem, że z nich zostało księżmi może 5 i nie odeszli, w świat poszli. Z tych, którzy zostali księżmi, może tak nie powinienem tego mówić, ale myślę, że ci pierwsi tym się wyróżniali, że byli osobowościowo silniejsi. Przez lata, jakie minęły, zauważam, że przychodzą ludzie coraz słabsi psychicznie, mniej odporni. Ale to jest to też i w Polsce.
Tak, ale mnie też to ciekawi, bo naprawdę to dziwne było dla mnie, że przychodzą do seminarium, żeby szukać Boga. My mamy w głowie, że idzie się do seminarium, żeby zostać księdzem.
Tak, no bo tak być powinno.
Że już Boga odnalazłem i teraz chcę być księdzem, tak?
Tak,
prawda?
Tak,
to dziwne.
Ale tam się Kościół dobrze szukał i on chciał szukać Pana Boga, gdzie najlepiej go znajdzie? Właśnie w
seminarium,
tutaj,
w seminarium. Tak.
Tak, tak. Specyfiką też tamtych stron, też o ksiądz Kazio wie, bo tam był na Syberii, jest to, że tam Bóg jest kimś bardzo konkretnym. Ludzie tam żyjący nie są aniołami, grzeszą. Ale wiedzą, że grzeszą. I wiedzą, kogo obrażają. Bóg nie jest ideą. Bóg nie jest systemem wartości. Czasami tu słyszę w Polsce wołanie o obronę wartości chrześcijańskich. Tam o tym nikt nie mówi, bo oni tego nie rozumieją. Mówią o wierności Bogu. A myślę, że jest to różnica. Bo wartości mogą być takie albo inne. Można dyskutować. A chodzi zawsze im o osobę Boga. I to zostało do dzisiaj. To jest jakaś taka mentalność tamtego człowieka wschodniego. Powtórę, z tym się wiąże. Myślę, że, przepraszam, tak powiem, ale to mówię prawdę. Może ksiądz Kazio to potwierdzi. Większe poczucie sakrum niż ludzie Zachodu.
Tak.
Nawet ludzie, którzy mówią, że są ateistami, kiedy wchodzą do kościoła, do chramu, jak oni mówią, zniżają, wyciszają głos, zachowują się inaczej. Też stosunek do księdza. Ja jestem tam 27 lat. Zawsze chodzę albo w koloradce, albo w sutannie. Tak, mam taką zasadę. I nigdy ani razu nie spotkało mnie złe słowo, złe potraktowanie na ulicy czy gdziekolwiek z tego powodu, że jestem kapłanem czy Polakiem. Nigdy. No a w Polsce bywa różnie. Mimo, że podobno katolicka.
Czy można powiedzieć, że tam jest teraz księdza dom, miejsce na ziemi?
Ja nie mam domu.
W niebie.
Tak się złożyło w mojej sytuacji, że w tej chwili uczę w dwóch seminariach duchownych. W tym moim macierzystym i w Redemptoris Mater. To jest nauka Tuchmana, to Winnic też u nich uczę. Uczę też w Instytucie Teologicznym dla świeckich i dla sióstr zakonnych, a także mam pod opieką klasztor sióstr benedyktynek, które zrobił w Żytomierzu. Oprócz tego już pomagam po parafiach różnych.
Mimo słabego zdrowia.
Ja właśnie jak słucham, co jeszcze po tym przecinku, prawda?
Tak. Więc wie pani, mam rzeczy w różnych miejscach, w każdym trochę. I tak się włóczę, stałem się cyganem takim. Tego nie wybierałem, to tak samo wyszło. Więc nie mam domu. Mam nadzieję, że jest nim Bóg.
Rysiu, weź powiedz jeszcze kilka słów o swojej pracy. Napisał doktorat o celibacie nie dlatego, żeby zrobić karierę.
To nie może taka tam ale kariera.
Ale dlatego,
no temat taki do kariery okrężną drogą wiodący,
tak,
jeśli.
Ale dlatego, a dlaczego właśnie? O.
Nie, no to też biskup Jan, powiem tak najkrócej, jak potrafię. Jak tu powiedziałem przed chwilą, klerycy byli z bardzo różnych środowisk i mówi do mnie biskup Olszański tak. Ojcze, niech ojciec weźmie im jakieś tematy o celibacie, bo oni nic nie wiedzą. No bo nic nie wiedzieli. No i ja tak zachęcony przez biskupa sięgnąłem do tych źródeł i tak uczyłem tego przedmiotu przez jeden rok na piątym roku. To jest w wymiarze tygodniowym jedna godzina, w ciągu roku 24 godziny i tak to 17 lat uczyłem tego przedmiotu. No mnie był też inny oczywiście, ale też i ten. Kiedy został lat temu, może 7-8, nasz absolwent rektorem, Wieczesław Grumicki nazywa się, to już tam jest tamtejszy chłopiec, ksiądz już teraz, profesor zresztą. Mój chłopiec, jak pamiętam, jeszcze występował. Mój kiedyś do mnie ojcze, ojciec swoje lata, niedługo umrze. To, co wie, zabierze do grobu. A nam mówił takie fajne rzeczy, mówił o celibacie. Nie chodzi, że to zapiszę, to nam się to przyda. Se myślę, no, skoro tak, jak to prosi mój dawny uczeń, warto o tym pomyśleć. Spotkałem też takie ciekawe materiały, nowe dla mnie wtedy. To takich trzech autorów, jezuita włoski, Christian Kokini, badacz ukraiński, działający na Zachodzie, pisze po angielsku, Roman Holly i niemiecki badacz Stefan Haidt, ksiądz, pokazujący celibat w historii Kościoła i udowadniający, że ma pochodzenie apostolskie, że to jest od apostołów. Jest taka nić, która idzie od apostołów. To mnie tak trochę zachwyciło, bo ja miałem do tej pory inne teorie, czytałem, że się pojawiło w ciągu wieków w Kościoła, okazuje się, że nie. A to troszkę to jest inny temat. Też tam kogoś się poradziłem, czy warto, no... On mówi mi tak, ten mądry człowiek, którego szanuję. Wiesz, napiszesz coś tak od siebie, to ma to wartość no, twojego imienia, więc nie za wielką. Napiszesz doktorat, to przejdzie to przez uczelnię. To ma to...
Jest lepiej, trochę lepiej.
Tak, znacznie lepiej. Bo to przejdziesz przez ocenę do profesorów. No i posłuchałem, pojechałem do Warszawy, tam gdzie pisałem licencjat przed laty. Byłem u rektora. Mówisz to też tam?
Mów. To jest bardzo dobre.
Wtedy miałem 58 lat, miałem wtedy. No i mówię, że mam taki pomysł na doktorat, no w takim wieku już. Czy to w ogóle warto? A on mówi, tak, oczywiście. Zaraz to księdzu dam, mówi, dobrego profesora, to księdzu pomoże. I telefonuje przy mnie do kogoś tam, wiesz, mówi, to jest ksiądz Ukrainy, mam ci mówię, doktorat ma pisać. No tak już pod 60, może go weźmiesz pod opiekę i tak, cisza tutaj u nas, a tam ktoś mówi coś do rektora. I jak to odpowiada, a nie mówi, całkiem logicznie myśli.
Niezupełna sprawa.
Powinien sobie poradzić, tak. No i przystąpiłem do pisania tego mojego doktoratu. Kiedy zaczynałem, miałem 100 pozycji swoich własnych, przeczytanych, przemyślanych. 100 swoich miałem. Pisząc, znalazłem jeszcze 140, także mam taką bibliografię dosyć obszerną. No trochę to potrwało, bo to wiadomo, doktorat nie taka to prosta sprawa, bo jeszcze to potem egzaminy komisyjne z filozofii, tam z języka, z teologii. Jakoś to przebrnąłem. W każdym razie ten mój doktorat na ten temat, to jest owoc mojego tam posługiwania. Tych 17 lat wtedy.
Ja myślę, że jeszcze do tego tematu chcielibyśmy kiedyś wrócić szerzej, a zainteresowanym powiem, że nasze wydawnictwo Unitas wydało tę książeczkę Chrystocentryczna duchowość celibatu kapłańskiego.
Także tak się to nazywa,
odsyłamy. Tak się odsyłamy i no, chcielibyśmy kiedyś rzeczywiście wrócić do tego tematu, bo jeszcze... warto, bo to też jest dziwne, proszę księdza, no, same dziwy, że teraz to tak nasłuchujemy wieści ze świata, jak tu ogromne grono kapłanów i osób świeckich wyczekuje, kiedy to papież w końcu unowocześni i zniesie celibat.
Nic nie unowocześni, bo moja teza doktorska brzmiała tak, okazała się prawdziwa. Tak jak nasze kapłaństwo jest udziałem w kapłaństwie Jezusa, tak nasz celibat jest udziałem w Jego celibacie. I nie zrozumiemy naszego kapłaństwa, nie wnikając w tajemnicę kapłaństwa Chrystusowego. I nie nauczymy się go przeżywać, nie ucząc się od Niego, jakie przeżywać to kapłaństwo. To samo z celibatem. Trzeba wnikać w Jego celibat, by nim żyć prawidłowo. Papież niczego tu nie zmieni. To jest tradycja od Chrystusa. To jest Jego sposób życia. Odsyłam ciekawie do Ewangelii. Mateusz 19 rozdział i Łukasz 18. Tam oni pytają Jezusa, co otrzymamy, bośmy tam opuścili wszystko. I on wylicza, co opuścili. Pole, ojca, matkę, żonę,
braci, siostry, pola.
Jezus nie chciał, żeby kapłaństwo było profesją, tak jak lekarz, jak nauczyciel. Nie. To ma być misja, której trzeba oddać życie, siebie. I nawet ci, którzy mieli rodziny, opuścili je. I ciekawa rzecz, że tylko tym dał kapłaństwo, tylko tym, którzy przyjęli jego sposób życia. Innym nie dał. I to zostanie, to się tego nie zmieni. Jak ci trzej udowadniają, które tu wymieniłem przed chwilą, ten Kokini, Haidt, tam, Holi. Tak było w całym kościele do końca VII wieku. Wschód poszedł inną drogą. W 691 roku Justynian II cesarz ograniczył dyscyplinę tę celibatu do biskupów, a kiedyś ona obowiązywała wszystkich. Mówię, że powiem jeszcze coś, jeśli można.
Proszę.
Kiedy zajechałem na wschód, to przeżyłem takie małe zgorszenie, bo wyświęcili na biskupa księdza prawosławnego. Był proboszczem tam niedaleko. Żona pojechała do klasztoru z tej okazji i tam już została na stałe. Dzieci były takie podrastające. Sobie myślę, jak to? Rodzinę zniszczyli. Tymczasem nie było się czym gorszyć, to jest tradycja apostolska. Tak było od początku. Wyświęcono żonatych pod warunkiem, że opuszczą rodziny. To tak jest, proszę pani. Więc nic się nie zmieni.
To my obiecujemy, że powrócimy, bo temat jest ciekawy i myślę, że jest duża niewiedza w tym względzie.
Oczywiście.
Dość powszechna.
O tym pisze Cantalamessa.
W Polsce, tak. W Polsce jest duża, a tym bardziej, ja myślę, że dzisiaj na Zachodzie...
Kaziu, wiesz, są dokumenty kościelne.
To dokumenty mogą być, ale to trzeba te dokumenty przetrawić, opracować.
Jest ich wiele. Według mnie najważniejsze to jest Paweł VI, celibatus sacerdotalis. Ale co jest przykre, to muszę powiedzieć to, że pisałem mój doktorat i pisałem także go w Polsce. Byłem w jednym seminarium, nie powiem gdzie, bo nie chcę. Seminarium nie miało tego dokumentu Pawła VI o celibacie kapłańskim. To jest dokument najważniejszy w pewnym sensie. Więc jest brak informacyjny, brak wiedzy na ten temat. Jest.
To jeszcze do usłyszenia w tym względzie, ale ja na razie chcę jeszcze zakończyć sprawą, od której zaczęliśmy. Na początku, jeszcze nawet przed rozpoczęciem Wielkiego Postu, kiedy spotkali się przedstawiciele Kościoła i otworzyli 6. edycję Misjonarz na Post, to wtedy podczas tego spotkania ksiądz Maciej Będziński, sekretarz krajowy dzieł misyjnych, papieskiego dzieła rozkrzewiania wiary i papieskiego dzieła świętego Piotra Apostoła, powiedział, że na misjach potrzeba człowieka nadzwyczajnego. Żeby zostać misjonarzem, potrzeba nadzwyczajnych metod i nadzwyczajnych ludzi. No i ja myślę, że jednego z nich poznaliśmy dzisiaj. Chylę czoła i bardzo się cieszę, że dane nam było poznać, posłuchać i też przez księdza świadectwo życia. Jakieś takie poczucie bliskości z katolikami po tamtej stronie, że nie dzieli nas granica, ale łączy Jezus Chrystus. Więc my serdecznie polecamy Państwa pamięci modlitewnej i księdza Ryszarda Federczyka i tych, którymi on się opiekuje. Dziękuję bardzo serdecznie za wizytę również księdzu Kazimierzowi Jóźwikowi, referentowi do spraw misji diecezji siedleckiej. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, dziękujemy. Szczęść Boże.